Dzień dobry Państwu, Andrzej Urbański. Dziś chciałbym zaproponować taką kilkunastominutową wędrówkę. Wędrówkę, podczas której podsumujemy nasze dotychczasowe spotkania, a było ich już w ciągu całego roku, licząc od września ubiegłego roku, dokładnie 53. W dniu dzisiejszym spotykamy się już po raz 54. I bardzo chciałbym Państwu podziękować także za kontakt i informacje, które kierujecie Państwo do mnie, a także tematy, które proponujecie. W audycjach Wielokulturowe Pomorze prezentujemy różnorodne kultury i mniejszości zamieszkujące województwo pomorskie. W audycji omawiane są tematy związane z historią, tradycjami i życiem codziennym różnych społeczności, takich jak choćby Tatarzy czy inne grupy etniczne. Zagadnienia dotyczące np. islamu i życia muzułmańskiej społeczności w regionie, poruszamy tematy związane z życiem codziennym, obyczajami, wyznaniami. Mogliśmy dowiedzieć się np. na czym polega praktyka islamu hanafickiego. Podczas jednego z pierwszych naszych spotkań wyjaśnialiśmy sobie, z czego składają się najciekawsze elementy mozaiki kulturowej Pomorza. Między innymi o tym opowiadała profesor Monika Mazurek z Uniwersytetu Gdańskiego.
Wielokulturowość moim zdaniem jest taka trochę niewidoczna, przenika niepostrzeżenie do naszej kuchni, zwyczajów, ubioru. Yoga, pilates, nordic walking to są wszystko wpływy. Kultura jest jak rzeka, ona płynie i się zmienia. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, nasze morze, tak, ja mówię morze, nie zatoka, od razu tutaj się tłumaczę, codziennie jest inne. Tak jak kultura, ona się zmienia, to jest proces, to jest coś, co płynie, coś tworzy się. Wpływy raz są innych kultur większe, raz mniejsze, ale to jest coś, co się dzieje, co możemy spostrzec na własne oczy. Nie da się opisywać moim zdaniem teraźniejszości bez odwołania się do przeszłości, a o przyszłości możemy tylko myśleć, nie wiemy jaka ona będzie, to od nas zależy. Czy będziemy otwarci, czy będziemy zamknięci, czy będziemy dopuszczać innego do siebie, tego innego kulturowo, czy będziemy go traktować jako wroga, czy jako kogoś, kto po prostu tu przyjechał. Zwracam, drodzy Państwo, uwagę, tutaj są głównie ludzie, którzy kiedyś przyjechali. Jak nie oni bezpośrednio, to ich rodzice. Trójmiasto, Gdynia, Gdańsk, Sopot to jedno z takich miejsc, które stanowi punkt docelowy naszych wewnętrznych migracji.
W kolejnych naszych spotkaniach zastanawialiśmy się, co łączy wielokulturowość z psychologią, a także czy problem edukacji wielokulturowej i międzykulturowej stanowi wyzwanie XXI wieku. To wyjaśniała, mówiąc również o otwartości, asertywności i tolerancji, profesor Katarzyna Skrzypińska z Gdańskiego Uniwersytetu.
Pewne procesy rozgrywają się cyklicznie i one praktycznie nigdy się nie kończą. Wielokulturowość chyba na tym polega, że mieszanie się ludzkich nacji wywołuje wiele procesów, niezwykle ciekawych. Tak, jest to niezwykle złożony psychologicznie proces i społecznie, i ekonomicznie, i politycznie. Wygląda to w ten sposób, że część z nas decyduje się na tułaczkę po świecie, nas jako ludzi, tak? I jest to motywowane w różny sposób. Niektórzy podążają za pracą, jeszcze inni chcą zmienić swoje warunki życia, jeszcze inni mają jakieś tęsknoty, bądź powiedzmy chcą zmienić klimat, albo najbliższe otoczenie społeczne. Wiele ludzi się też, powiedzmy, decyduje na podróże. Podróże wokół świata, żeby znaleźć to swoje miejsce. Natomiast tu chyba trzeba też zaznaczyć, że pomijając aspekt ekonomiczny i naprawdę takiej biedy czy trudnych sytuacji, powiedzmy wojennych, tak, konfliktowych, etnicznych konfliktów, to rzeczywiście właściwie człowiek powinien w sobie znaleźć to miejsce najpierw. Ponieważ żadne miejsce na ziemi nie gwarantuje szczęścia stuprocentowego. To jest wręcz zjawisko fascynujące z punktu widzenia kulturowego, ale też naukowego, ponieważ każda migracja wnosi jakieś nowe wartości dla osoby migrującej, ale też dla otoczenia, bo przecież ten człowiek wchodzi w relacje z tymi tubylcami, do których przybył. Jesteśmy w tym uprzywilejowanym miejscu zwanym Gdańsk. To miasto wielokulturowe z tradycjami hanzeatyckimi i tutaj jakby śmiem podać ten przykład jako w dawnych czasach wręcz wzorzec w życia ze sobą ludzi. Tu żyli Szkoci, Anglicy, Niemcy. Mało tego, przyjmowaliśmy mennonitów, którzy musieli ewakuować się ze swojego kraju, ponieważ byli prześladowani w Niderlandach. To jest niesamowity kawałek historii, który powinien uczyć tolerancji, ciekawości na drugiego, pewnego podejścia takiego, zachęcałabym do większej empatii, gdzie można wiele się nauczyć od osób pochodzących z innych kultur.
W audycji poruszamy także tematy związane z historią naszego regionu. Jedną ze szczególnie ważnych postaci naszego regionu jest admirał Józef Unruk, który w tym roku obchodziłby 141. urodziny. Swoją postawą, poczuciem odpowiedzialności i stylem bycia wyznaczał na lata standardy zachowania oficerów marynarki wojennej, tak wciąż aktualne i dzisiaj. Opowiadali o nim Anna Mydlarska i Piotr Bogdanowicz.
Józef Unruk był wielkim polskim patriotą, ale był człowiekiem wyrastającym w środowisku arystokratycznym. Jego matka była księżniczką i nie była Polką. Jego ojciec był bardzo gorliwym i żarliwym Polakiem. Myślę, że wielokulturowość byłaby dla niego zjawiskiem naturalnym. Spędził życie w kilku krajach. Znaczną część swego życia spędził w Prusach jako młody chłopak. Tam kształcił się, tam spełnił swoje marzenie zostania marynarzem. Potem, gdy tylko Polska odzyskała wolność, przyjechał do Polski. Ale przecież spędził też znaczną część swojego życia, ważnego momentu w swoim życiu, w Wielkiej Brytanii po zakończeniu niewoli, a jeszcze przed zakończeniem działań wojennych. Później trafił bardzo egzotycznie do Agadiru, gdzie spełniał właściwie marzenia Foresta Gumpa o łowieniu krewetek, czyli miał bardzo barwne życie, a zakończył je w przepięknym zamku Les Invalides, w domu dla polskich weteranów, gdzie nie chcąc być pensjonariuszem, był kierowcą. Czyli miał niezwykle barwne i bardzo wielokulturowe życie, ale ta nić polskości była dla niego kluczowa i najważniejsza.
Znaczy ja się zetknąłem z nazwiskiem admirała w czasie, kiedy miałem lat 7. Mama mnie i moją siostrę zabrała pociągiem. Jechaliśmy w takich wagonach towarowych. Na Hel wówczas się jeździło. To był rok 50. No i proszę sobie wyobrazić, że mama wtedy zbudowała właściwie kilkoma zdaniami taki pomnik, którym ja se do dzisiejszego dnia kiepsko daję radę. A mianowicie, słuchajcie, to był dowódca polskiej floty, który wychował się w Niemczech i język niemiecki był dla niego podstawowym językiem, a równocześnie, gdy Niemcy go próbowali z nim rozmawiać na temat poddania Helu, to powiedział, że on nie zna języka niemieckiego i nie będzie po niemiecku rozmawiał.
Od 7 lat już w październiku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Święto ustanowione przez Sejm, mające przypominać o duchownych, którzy z niezłomnością walczyli o wolność, wiarę i niepodległość Polski. Data tego święta właśnie w październiku nawiązuje do tragicznej rocznicy porwania i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Czy pamięć o drugim człowieku wpisuje się w wielokulturowość? Sprawdzałem to w rozmowie z doktorem Robertem Zadurą, historykiem i byłym konsulem RP w Niemczech.
Mamy takie momenty w historii naszej ojczyzny, kiedy nagle wszystko staje, tak? Przeżywaliśmy to, gdy odchodził Ojciec Święty Jan Paweł II, przeżywaliśmy te wydarzenia, kiedy umierał na ulicy Miodowej prymas Wyszyński, przeżywaliśmy te wydarzenia właśnie, kiedy rozgrywał się dramat, a potem już te fakty związane ze śmiercią księdza Jerzego. Ja jako 4-letni chłopiec zapamiętałem te wydarzenia i nie zapomnę nigdy staruszki, która idąc gdzieś ulicami miasta, w którym mieszkaliśmy, była tak rozpłakana i w takim niezwykłym, w takich emocjach, w takiej rozpaczy, może to słowo jest bardziej na miejscu. Ta sama rozpacz towarzyszyła ludziom, kiedy 30 października dowiedzieli się o tym, że ksiądz Jerzy został wyłowiony z odmętów Martwej Wisły na Tamie we Włocławku. To miało miejsce w kościele świętego Stanisława Kostki, kiedy przekazał tą informację ksiądz Andrzej Przekaziński i wówczas ta sama rozpacz zagościła na twarzach i w sercach ludzi. 13 października, 40 lat temu, ksiądz Jerzy odprawił mszę świętą w kościele świętej Brygidy. To niezwykłe, że ksiądz Jerzy w taki sposób też dzielił się sobą z ludźmi w tamtym czasie i To go wyróżniało, to była ta jego dyspozycyjność. To, że potrafił zawsze znaleźć czas dla drugiej osoby, nieważne, czy to był wielki opozycjonista, czy to był zwykły pracownik Huty Warszawa, to go wyróżniało, że zawsze znajdował czas. Dlatego, kiedy ktoś go zapraszał, wpisywał w kalendarzu datę i jechał. Tak było 7 października w Bytomiu, kiedy był u ojców kapucynów, tak było 13 października w Gdańsku u świętej Brygidy i tak było 19 października w Bydgoszczy, w Kościele Polskich Braci Męczenników.
W wielokulturowym Pomorzu nie zawsze jest nostalgicznie, jest także romantycznie. W końcu przez wieki literatura nas kształtowała i definiowała. To ona, szczególnie wówczas, gdy nie mieliśmy państwa, wyrażała nasze marzenia o niepodległej. O tym wspominał dr Tomasz Szturo, literaturoznawca i historyk.
Literatura to jest chyba najbardziej takie wymierne, wymowne medium kultury i medium, przez które poznajemy świat, przez które się wyrażamy. Kultura ze swojej natury jest dialogiem, jest wieloznaczna, wielotematyczna i to odbija się właśnie w literaturze, która jest takim bardzo uniwersalnym zbiorem tekstów kultury. Romantyzm najlepiej definiuje naszą narodową duszę nie tylko w wymiarze literackim, kulturowym, ale też historycznym. Jeżeli zobaczymy na dzieje, nasze dzieje najnowsze albo nawet szerzej, nowożytne, to to, co w literaturoznawstwie, naukach humanistycznych określa się paradygmatem romantycznym, jest dominujące i to ze swoimi wadami, jak i zaletami, bo romantyzm to z jednej strony bardzo szlachetny nurt opierający się na wrażliwości, na otwartości na tajemnice świata, na metafizykę, na jego nadprzyrodzoność. Z drugiej strony nurt bardzo silnie zakotwiczony w wymiarze historycznym, społecznym, nakierowanym na kontestację, na bunt, na postawy rewolucyjne i ta skłonność do ofiary. Ten mickiewiczowski prometeizm, czyli konradowski bunt i nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusz. Ten winkelriedyzm Juliusza Słowackiego, czyli Polska winkelriedem narodów, ofiarowanie się za inne narody, to później bardzo mocno rzutowało na naszych patriotów, na naszych rodaków, kolejne powstania, kolejne zrywy, które z jednej strony były bardzo szlachetne, pobudzały poczucie tożsamości narodowej, z drugiej strony były katastrofalne, jeżeli chodzi o wykrwawianie się najszlachetniejszej, najlepszej tkanki narodowej. Przecież powstanie warszawskie to jest jak najbardziej tradycja romantyczna. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy to byli poeci, którzy pozostawali w nurcie romantycznym i obaj tę wrażliwość romantyczną poświadczyli najwyższą cenę. Obaj byli jednymi z ofiar tego szlachetnego, tego wspaniałego, znakomitego, jeżeli chodzi o postawy patriotyczne, a i straszliwego, jeżeli o skutek zrywu niepodległościowego.
W wielokulturowym Pomorzu pamiętamy także o tych, którzy już od nas odeszli. Czy kluczem do zrozumienia kultury każdej społeczności ludzkiej może być lokalna nekropolia? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi wraz z proboszczem Bazyliki Mariackiej, księdzem Ireneuszem Bratkę.
Kiedy dzisiaj próbujemy odnaleźć różnego rodzaju historie, spoglądając na mogiły na cmentarzach, kiedy idziemy nawet na cmentarz nieistniejących cmentarzy, który przypomina nam, że wzdłuż Alei Zwycięstwa w Gdańsku były cmentarze, dzisiaj są tam parki, to musimy sobie uświadomić, że ogromne rzesze gdańszczan znajdowało miejsce pochówku właśnie między innymi w kościołach, a Kościół Mariacki szacunkowo kryje w sobie blisko 5000 mogił. Dopiero Napoleon Bonaparte tak naprawdę zabronił pochówków, choć ta sytuacja trochę się odmieniła po II wojnie światowej, kiedy na powrót zostało kilka osób pochowanych. Wśród nich między innymi marszałek Maciej Płażyński, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Świętej pamięci prezydent Paweł Adamowicz, który został zamordowany w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Między innymi ksiądz Józef Zator-Przytocki, pierwszy proboszcz, który na powrót wprowadził nabożeństwa katolickie do tej wyjątkowej świątyni. Ikona gdańska, ksiądz Infuat Stanisław Bogdanowicz, a także donator tego kościoła, Niemiec, dr Kulke, który kwestował na rzecz odbudowy i budowy w Kościele Mariackim nowych organów. Jeżeli chcielibyśmy się dokopać imion i nazwisk, to tak naprawdę najwięcej znajduje się w księgach cmentarnych Kościoła Mariackiego, które znajdują się w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i tam można dokonać i odczytać te wszystkie imiona i nazwiska osób, które są tu pochowane. Za czasów mojego poprzednika, świętej pamięci księdza Infuata Bogdanowicza, prowadzono badania, czy rzeczywiście Arend Dickmann jest pochowany tutaj w Kościele Mariackim, w tym miejscu. No i wtedy sprawdzono, zweryfikowano to, co zostało zapisane w księgach cmentarnych z poszczególnymi warstwami, które odkrywano w czasie badań archeologicznych. Okazało się, że rzeczywiście jest to miejsce pochówku tego wybitnego admirała polskiej floty z bitwy pod Oliwą.
Na swojej drodze spotykamy ludzi, którzy inaczej wyglądają, myślą, a może i odczuwają także smaki. W wielokulturowym Pomorzu zajrzeliśmy do muzułmańskiej gminy Wyznaniowej w Gdańsku. O historii Tatarów na Pomorzu opowiadał przewodniczący muzułmańskiej gminy Wyznaniowej w Gdańsku Olgierd Hasbijewicz.
Wątek Tatarów na terenie Rzeczpospolitej to jest historia o wiele dłuższa, sięgająca kilku wieków. Historię Tatarów można datować tak naprawdę od bitwy pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem nawet w filmie Aleksandra Forda, czyli te słynne Wilcze Doły, w które wykopali je Krzyżacy, a powpadali w nie Tatarzy, lekka jazda Witolda, ale też już od tamtych lat, czyli od praktycznie od króla Władysława Jagiełły, nawet trochę wcześniej, Tatarzy służyli wiernie Rzeczpospolitej. Tatarzy brali udział i w rezurekcji kościuszkowskiej, i później w powstaniach po stronie polskiej, czyli w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym, jest wzmianka o Tatarach, no a później przyjaciel Józefa Piłsudskiego, Aleksander Sulkiewicz, no i później Tatarzy jako w II Rzeczpospolitej, to już wykształciła się swego rodzaju inteligencja tatarska, prawda, tutaj Leon, można wymienić Leona Kryczyńskiego, sędzie Sądu Okręgowego w Gdyni.
Zdarza się, że w audycji włączamy się w pomoc drugiemu człowiekowi. Tak było w przypadku akcji Rodacy Bohaterom, którą na Pomorzu koordynuje od kilkunastu lat Stowarzyszenie Traugut.org z Pruszcza Gdańskiego. Do akcji włączają się mieszkańcy Trójmiasta i okolic, pomagając kombatantom oraz innym zasłużonym Polakom żyjącym na Kresach. W końcu wielu kresowiaków mieszka na Pomorzu właśnie. A o tej akcji opowiadał Jacek Świs, prezes Stowarzyszenia Traugut.org.
Od 2012 roku nasze stowarzyszenie jest pomorskim koordynatorem ogólnopolskiej akcji Rodacy Bohaterom, która polega na wsparciu osób potrzebujących polskiej narodowości, które nadal mieszkają na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, czyli na Litwie, na Białorusi i na Ukrainie. To jest pretekst do tego, żeby przypominać o naszych ogólnie polskich kresowych korzeniach. Na Pomorzu bodajże 19% mieszkańców te kresowe korzenie posiada. Czyli tak naprawdę co piąty mieszkaniec Pomorza, jego dziadkowie, jego rodzina bliższa bądź dalsza, z tych kresów się wywodzi. Pytanie, i tu jest też rola tej akcji i naszego stowarzyszenia, czy co piąty mieszkaniec Pomorza ma tego świadomość. Więc staramy się, żeby ta pomoc, ta pamięć, tak naprawdę, bo te paczki to nie tylko wartość materialna, ale to także symbol dla tych ludzi, którzy mieszkają poza Polską, a mają Polskę głęboko w sercach, że są ludzie tutaj na Pomorzu, którzy nadal pamiętają, że ta część Polski nadal jest za granicą.
I tak oto, drodzy Państwo, nasza dzisiejsza opowieść wspominkowo podsumowująca, oczywiście w dużym skrócie, dobiega końca. Życzymy Państwu wspaniałych wrażeń. Jeśli chcielibyście podzielić się z nami swoimi refleksjami związanymi z tematem wielokulturowości Pomorza, zapraszam. Proszę pisać na adres a.urbanski@radiogdańsk.pl. Dobrego weekendu Państwu życzymy wraz z realizującym audycję Maciejem Bogusławskim, Andrzej Urbański.
Wielokulturowe Pomorze.